Dzisiejsze czytania, dzisiejsze Słowo Boże pokazuje nam, jaki jest Bóg. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia, powtarzaliśmy w psalmie responsoryjnym kilkakrotnie. Jak słyszeliśmy, Bóg nie ma upodobania w grzechu, w śmierci, ale upodobał sobie miłosierdzie, jak przypomina prorok Micheasz. Taki jest właśnie Bóg, bogaty w miłosierdzie, o czym przypomniał święty Jan Paweł II, między innymi w encyklice pod takim właśnie tytułem: Bogaty w miłosierdzie Bóg, Dives in Misericordia. Jan Paweł II, który tą encykliką, która jest uważana za taką magna carta duchowości miłosierdzia, upowszechnił w świecie prawdę znaną od początku, już w Starym Testamencie, prawdę podejmowaną, głoszoną, prawdę o Bożym miłosierdziu, o Bogu bogatym w miłosierdzie. Dobrze się stało i to jest powód do wielkiej radości, że ten kult Bożego miłosierdzia w naszych czasach tak bardzo się rozwinął. Stał się on znany na całym świecie i chyba trudno byłoby znaleźć taki kościół na świecie, w Europie, w którym nie byłoby obrazu Jezusa miłosiernego. Czy to w wersji Adolfa Hyły, czy w wersji tej, którą mamy za plecami, w wersji Kazimirowskiego, w wersji bardziej pierwotnej, moim zdaniem w wersji autentycznej. To jest obraz, który ma mistyczne przesłanie, bowiem został namalowany pod dyktando świętej, która dopilnowała, aby swoją mistyczną wizję z 22 lutego 1931 roku przelać na płótno. I to jest obraz chyba najbardziej autentyczny, obraz wręcz mistyczny. Zresztą historia tego obrazu jest niezwykła i zdaje się pokazywać, że Boża opatrzność jakoś szczególnie czuwała nad tym przesłaniem. My Polacy jesteśmy szczęśliwi, mamy powód do wielkiej radości, ale też i do zatroskania o to, aby ten kult Bożego miłosierdzia, który tutaj się zaczął, w Polsce, aby rozprzestrzeniał się w całym świecie. Pan Jezus do siostry Faustyny powiedział, że z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne jego przyjście. To tajemnicze zdanie było różnie interpretowane. Zastanawiano się, kiedy wyszła sprawa z siostry Faustyny, sądzono, że to ona jest ową iskrą. Potem po wyborze Jana Pawła II wielu twierdziło, że to Jan Paweł II jest ową iskrą. Ostatecznie jednak wszystko wskazuje na to, że tą iskrą jest kult Bożego miłosierdzia, który przygotować ma świat na ostateczne czasy. Ludzkość bowiem nie znajdzie spokoju, nie znajdzie ładu, jeżeli nie zaufa, jeżeli nie zanurzy się w morzu Bożego miłosierdzia. Ten temat miłosierdzia stał się tak powszechny, że czasem już można powiedzieć prawie banalny. Ale przecież to jest sama istota Boga. Czym jest Boże miłosierdzie? Jan Paweł II we wspomnianej encyklice Dives in Misericordia tłumaczy, że miłosierdzie to szczególna postać miłości. Miłość w swej naturze ma charakter symetryczny. Miłość opiera się na wzajemnym upodobaniu, na obdarowywaniu pięknem, dobrem, wszystkim tym, co szlachetne. Kochający się ludzie wzajemnie się obdarowują, ubogacają się, odwzajemniają uczucia, odwzajemniają dary, odwzajemniają piękno i wszystko to, co stanowi bogactwo ich osobowości. Miłosierdzie natomiast to szczególna postać miłości, która jest asymetryczna, która się pochyla nad nędzą. Można powiedzieć, paradoksalnie ma upodobanie w nędzy. Człowiek grzeszny, człowiek z marginesu, biedak, obdarowany czymkolwiek, nie ma możliwości się odwzajemnić. W tym sensie mówimy o tej asymetrii. kim, że my jesteśmy przed Bogiem, abyśmy mogli odpłacać Mu za Jego wielki dar miłosierdzia. Więc właśnie my wszyscy jesteśmy dłużnikami Bożego miłosierdzia. I to nie tylko w sytuacji grzechu, szczególnie w sytuacji grzechu doświadczamy potęgi Bożego miłosierdzia, ale także na co dzień, we wszystkim, czym jesteśmy, co robimy, czym żyjemy, jesteśmy całkowicie od Niego zależni. Wszystko to mamy z Jego miłosierdzia. Nienależne. Nic nam się nie należy. Nawet życie nam się nie należy, ale skoro zostaliśmy obdarowani, to jest znak Bożego miłosierdzia. Boga, który jest miłością i który jest miłosierdziem. I to, jaki jest Bóg, Ojciec, bogaty w miłosierdzie, pokazuje nam sam Pan Jezus w tej szczególnie uroczej przypowieści z Ewangelii świętego Łukasza, uważanej za perłę chrześcijańskiej literatury, za perłę Ewangelii. Zacznijmy prześledzić tę przypowieść. Ona jest bardzo wymowna, bardzo pouczająca. Kryje się tu wiele treści i można powiedzieć bardzo trafnych, takich psychologiczno-pedagogicznych obserwacji. Oto ojciec ma dwóch synów, młodszy i starszy. Ten młodszy chce wreszcie się usamodzielnić. Prosi, aby otrzymał należną mu część majątku. Ojciec dzieli majątek, daje mu jego należną część, po czym on, chcąc być samodzielnym, niezależnym, z tym majątkiem wyjeżdża gdzieś w dalekie strony i tam, nienauczony oszczędności, nienauczony szacunku dla pieniądza, bo jeśli wszystko łatwo przychodzi, to i łatwo się wydaje, po prostu nieroztropnie rozdaje ten majątek, aż w końcu traci wszystko. W tym czasie nastaje głód w tej krainie, zagląda bieda w jego oczy i syn szlachetnego rodu zgadza się na to, żeby być pasterzem świń. Dla Żyda świnia jest istotą, jest zwierzęciem nieczystym, godnym obrzydzenia. Dla Żyda pasienie świń było czymś, o czym chyba tylko w najgorszych scenariuszach mógł myśleć, brać pod uwagę. Czymś niezwykle upokarzającym, jakimś rodzajem upodlenia. Co więcej, zauważmy, że ten młody człowiek doznaje głodu. Ten głód mu tak doskwiera, że on jest gotów jeść to, co jedzą świnie. Ale ludzie mu po prostu nie pozwalają. Ludzie bronią go przed skrajnym upodleniem, ze świnieniem się. Nikt mu nie pozwala jeść tego, co jedzą świnie, choć on byłby gotów to uczynić. Można powiedzieć, że ten młody człowiek dosięgnął dna i dopiero wtedy, gdy dosięgnął dna moralnego, dopiero wtedy odbił się. Dopiero wtedy zdał sobie sprawę, zatęsknił za domem ojca, zdał sobie sprawę ze swojego stanu i postanowił wrócić. Zauważmy, że przygotowuje sobie rodzaj takiej apologii, przeproszenia, przygotowuje sobie uroczystą mowę, którą zdaje się chce wkupić w łaski ojca, bardzo precyzyjnie ją obmyśla, no i wreszcie decyduje się wrócić. I gdy pojawił się na horyzoncie, ujrzał go ojciec, wzruszył się głęboko i wybiegł naprzeciw. Ojciec, który był człowiekiem już dojrzałym, jeśli załóżmy, że ten syn ma 20 lat, ojciec mógł mieć 40, może 50, no bo jest starszy syn. W tamtych czasach, kiedy ludzie żyli krócej, wiek 50 lat to już był wiek sędziwy. Ja w tej kategorii mogę się już uważać za sędziwego starca, bo mam dużo powyżej 50. I jeżeli ten dojrzały człowiek biegnie na spotkanie syna, to znaczy, że przeżył coś niezwykłego. To jest coś niespotykanego, żeby ojciec biegł na spotkanie syna. To ojciec wychodzi na spotkanie. I zwróćmy jeszcze dalej uwagę. kiedy rzuca się synowi na szyję, nie syn ojcu, ale ojciec rzuca się synowi na szyję, przejmuje inicjatywę, całuje go, przyjmuje go na nowo jako swego syna, a on, ten syn, próbuje wypowiedzieć tę przygotowaną mowę. Ale jeśli porównamy te dwa fragmenty, to zauważymy, że praktycznie w połowie tej przemowy ojciec mu przerywa. On nie wypowiedział całej tej kwestii, zdążył powiedzieć tylko jedno zdanie, bo zdaje się, że ojciec mu po prostu przerywa. Nie chce słuchać tej mowy. To nie jest ważne, to przeproszenie, to tłumaczenie. Ważne jest, że wrócił. Ojciec tu nie żąda żadnych wyjaśnień, nie udziela mu żadnej reprymendy, nie głosi mu umoralniających kazań, nic, po prostu go przyjmuje. Mało tego. Do sług mówi, przynieście szybko najlepszą suknię, ubierzcie go, dajcie mu pierścień na rękę, sandały na nogi. Pierścień to jest znak szlachectwa. Sandały to też znak wysokiego rodu. Prości, biedni ludzie chodzili boso, natomiast ludzie szlachetnego rodu zakładali sandały, obuwie jak na tamte czasy niezwykle eleganckie. I wreszcie ojciec każe przygotować ucztę na cześć syna, który powrócił. Cieszy się z jego powrotu, bez słowa żalu, bez słowa skargi, wyrzutu. To jest właśnie Bóg, który raduje się razem z całym niebem i aniołami, gdy człowiek się nawraca. Ale warto jeszcze do końca prześledzić tę Ewangelię i przyjrzeć się postawie starszego brata. Bo czasem taka postawa starszego brata nam się przydarza. Starszy brat, gdy dowiaduje się, że wrócił jego młodszy syn i ojciec rozrzutnie, jak sądzi, kazał zabić utuczone ciele i bawić się, obraził się, poczuł się dotknięty. Nie chciał zgodzić się na przyjęcie swojego młodszego brata. Co więcej, w jakim sensie go oskarża. Zauważmy, narrator, czy w tym przypadku Jezus, opowiadając tę historię, powiedział tylko tyle, że ten młodszy syn zebrał majątek, wyjechał w dalekie strony, roztrwonił ten majątek, żyjąc rozrzutnie. Tyle. A tymczasem starszy brat mówi, że on te pieniądze rozdał na prostytutki. Oskarża go o trwonienie z nierządnicami. Widać w tym jakąś złośliwość, jakąś przewrotność, jakąś agresję w stosunku do swojego brata. Nie umie się ucieszyć jego nawróceniem. Tak bardzo jest skupiony na sobie, ma postawę roszczeniową. Do ojca wypowiada roszczenie. Mnie nigdy nie dałeś, a prosiłeś? Przecież wszystko, co moje, należy do ciebie. Mogłeś sobie wziąć w każdej chwili. Do mnie masz pretensje, że przez swoje sknerstwo, przez ciasnotę swojego serca nie skorzystałeś z tego bogactwa, jakie jest twoim udziałem? Tak by można powiedzieć słowami owego ojca. Czasem rzeczywiście jest tak, że ktoś ma za złe, że inny po prostu odzyskuje swoją godność. Że czasem bylibyśmy skłonni potępić tego, kto zbłądził, aby samemu poczuć się lepiej. Tymczasem miłosierdzie nie ocenia, nie osądza. Miłosierdzie przygarnia. Taki jest Bóg, bogaty w miłosierdzie, który nie wypomina nam naszych grzechów. Niszczy je w przepaści swojego miłosierdzia. Zawsze bezwarunkowo nas przygarnia. Ilekroć wracamy, jak ów marnotrawny syn, tyle razy jesteśmy przygarnięci ojcowską, nieskończoną miłością. W roku 2000 w naszym programie duszpasterskim Kościoła w Polsce przeżywaliśmy Rok Boga Ojca. I symbolem tego Roku Boga Ojca był znany obraz Rembrandta, właśnie ilustrujący dzisiejszą scenę ewangeliczną. Obraz, który, jak pewnie pamiętamy, przedstawia sędziwego mężczyznę w bardzo takich uroczystych, dostojnych szatach, który gdzieś na progu domu przygarnia klęczącego przed nim syna, młodego człowieka w poszarpanym, pobrudzonym ubraniu. Na jednej nodze ma zniszczone obuwie, drugą nogę bosą, a ojciec go przytula do siebie. Ojciec stoi twarzą, syn odwrócony plecami. Przygarnia go do siebie. I to, co zwraca uwagę, to dłonie owego ojca są różne. Jedna dłoń męska, spracowana, taka rzeczywiście zdeformowana, a druga dłoń delikatna, kobieca. Artysta chciał w ten sposób powiedzieć, że ten ojciec miłosierny, który jest głównym bohaterem przypowieści, kocha po macierzyńsku. Miłosierdzie Boże jest macierzyńskie. A to Boże miłosierdzie, ta macierzyńskość Bożego miłosierdzia najpełniej objawia się w Maryi, Matce Miłosierdzia, Matce Bożego Miłosierdzia, jak to zaznacza święty Jan Paweł II we wspomnianej encyklice Dives in Misericordia. Jeżeli chcemy zatem wejść w całą tę przestrzeń Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza kiedy czasem trzeba wracać z tych manowców, to nie inaczej jak pod opieką tej, która jako Matka Miłosierdzia prowadzi nas do samego źródła Bożego Miłosierdzia.